Czytanie z Księgi Nehemiasza. Zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz prawo przed zgromadzeniem, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarząc, dotykając ziemi. A lewici objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytali więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan, pisarz, Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą. Również lewici uspokajali cały lud, wołając: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść i pić oraz by rozsyłać porcje i urządzić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Oto Słowo Boże.
Przeczytaliśmy fragmenty księgi proroka Nehemiasza, gdy po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowano świątynię, urządzono pierwsze nabożeństwo. Pierwsze nabożeństwo urządzono w Dzień Namiotów, a więc jesienią, kiedy wszystkie plony już były zebrane, kiedy przyszli na święto Dzień Czynienia, które się też nazywało Świętem Świateł, ponieważ zapalano świeczniki. Święto Świateł to też święto liturgii Słowa Bożego, ponieważ gdy czytamy Pismo Święte osobiście, prywatnie czy zespołowo, to tak jakbyśmy zapalali światło. Dlatego jak mam ciemno w środku, niedobrze, to czytajcie Pismo Święte, zapalą się światła, duch ciemności umknie. Niektórzy czytają poemat Boga Człowieka, mówią: wszystko mija. Cała depresja, całe, bym powiedział, poczucie, że mi źle, mija. A zatem czytajcie, czytajcie. Ja kiedyś też tak, ponieważ mi o tym mówiono, sięgnąłem po poemat Boga Człowieka, poczytałem trochę, no i rzeczywiście, że to jest prawda, że się zapala światło, uobecnia się światło w naszych wnętrzach. Szkoda, że Izraelici takiej liturgii słowa nie robili aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, bo wtedy inaczej by przeżywali Jego spotkanie. Zatem ta gorliwość, że prosili Nehemiasza, czytaj nam słowo, księgi, czytali całą księgę powtórzonego prawa, więc księgę, która mówiła o przymierzu dekalogu, o tym, że są w przymierzu z Bogiem, że jeżeli Bóg ich wydał do niewoli babilońskiej, to tylko po to, żeby ich przywołać do siebie, żeby właśnie zapragnęli odbudowy jedności wspólnoty z Bogiem. Co się stało? Mnie tutaj bardzo się podoba to wyrażenie, że czytali od rana aż do południa. Ja sobie tylko na ten temat robię żarciki, że przed obiadem skończymy, nie martwcie się. Tylko żarciki, a tu popatrzcie, naprawdę od rana do południa, gdybym ja tutaj zaczął czytać, tłumaczyć, gadać, no, to byście mieli za swoje. To bym już następnego dnia sam odprawiał z aniołami. Ale taki głód Słowa Bożego był, taki głód. Szkoda, że ten głód im minął. I historia się powtórzy w naszych czasach. Po wielkim oczyszczeniu tego świata, po apokalipsie Sumi, już ludzie sięgną po Pismo Święte, by to zrozumieć, co się wydarzyło. I wtedy prawdopodobnie ja już będę przemawiał w Bazylice, w Świętej Lipce. Obracam im, przepędziliśmy cię, ale teraz chodź i przemawiaj. Bo czy będzie apokalipsa świętego Jana Apostoła wyjaśnić. W sumie przez tak zwane dni pokutne i tak dalej chodzi Bogu o jedno. Przywrócić radość w Bogu. Radość w Bogu, żeśmy znowu wrócili. Nasze wnętrza na nowo przenika Bóg swoją mądrością, miłością. Nawoływano do tego, żeby już nie smucić się. Jeżeli ktoś za bardzo smuci się swoją grzeszną przeszłością, pomyłkami, to w tym może być pycha. W tym może być pycha.
Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pańska szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto ja was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który Z waszego miasta przylgną nam do nóg, strząsamy wam, wszakże wiecie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiada wam, Sodomie żej będzie był dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Poczynając od tego przełomu, kiedy Jezus zainaugurował swoją podróż do Jerozolimy, ponieważ stwierdził, że wszystko, co mówi, nawet jest nieskuteczne w umysłach i sercach Jego uczniów, apostołów, postanowił udać do Jerozolimy, by stworzyć te fakty, fakt krzyża, które będzie zgorszeniem i dla apostołów, dla wszystkich Izraelitów, bo takiego Mesjasza nie chcieli, które by wziął na siebie wszelkie zło świata, zło pogan w bezgranicznej wszechmocnym miłosierdziu, zmartwychwstał, żeby teraz to miłosierdzie z krzyża obecniać w naszych umysłach i sercach jako broń do podbijania świata. Stworzy fakty. Jak ktoś przyjmie te fakty, to jest uratowany. Ktoś nie przyjmie, to już Bóg jest bezsilny. Nic piękniejszego dla Niego nie mógł zrobić. Nie będzie jednak popierał Jego bogochwalstwa wewnętrznego. I taki pierwszy, mieliśmy najpierw, ale tego nie czytaliśmy, pominęliśmy, że do Jezusa zgłaszają się kandydaci do Jego grona. Jezus im mówi bardzo radykalne słowa, żeby natychmiast dołączyli do orszaku. Chodzi o to, żeby byli świadkami tego, co będzie się dziać po drodze, ponieważ On chce mieć ludzi, którzy po zmartwychwstaniu będą świadkami. Nie będą teoretyzować, tylko będą świadczyć. Pamiętam i daję świadectwo, że tak i tak się działo. To się ten czas wyjątkowy się nazywa w symbolice biblijnej, w języku biblijnym kairos. Czas wyjątkowy. A dokładniej czas spełnienia obietnic. Na obietnicę się czeka. Czeka, aż kości ruszają i człowiek się przynudza i otwiera telewizor. Czeka, tak jak Abraham. I to czekanie też jest swego rodzaju próbą i krzyżem, ale Bóg wie, że musi w nas wypalić i udowodnić nam naszą nicość, że nawet nie jesteśmy w stanie czekać, bo tak jesteśmy napaleni, żeby wyjść z tego świata wewnętrznego, że chcemy od razu coś robić, żeby tę pustkę w sobie jakoś stonować. Jezus zmierza do Jerozolimy, by tam ostatecznie z wszystkich swoich apostołów i uczniów uczynić świadków. Głoś czyny Boga człowieka. Szkoda, że teraz świątynia się tego nie robi. Nie głosi się czynów Boga, który szedł do ludzi. Bo On dokonał czegoś poza nami, ale w nas, wtedy, kiedy my otwieramy się z wiarą i Jemu powierzamy nasze życie. Kairos, spełniają się wielkie, wielkie obietnice, które Bóg dał od początku świata, poczynając w raju, historii Kaina i Abla, podczas potopu, niewoli babilońskiej, gdy Żydzi oglądali wieżę Babel. I to zdanie pierwsze Pan wyznaczył jeszcze innych 72 i posłał ich przed sobą, gdy zmierzał do Jerozolimy, by uczynić ten znak, że Bóg już więcej nic nie jest w stanie uczynić ponad to, co uczynił w krzyżu i zmartwychwstaniu. I to było zapowiedziane też w katechezie o potopie, tak zwanej prehistorii biblijnej. 72. To jest nawiązanie do tak zwanej tablicy narodów w rozdziale 10, bezpośrednio po opisie przymierza z Noem, po ukończeniu potopu, tak czytamy, oto potomstwo synów Noego, Sema, Hama i Jafeta. I kończy się ten spis narodów, oto szczepy synów Noego, według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. 72 narody tradycji Starego Testamentu. Jezus wybiera do 12, dobiera jeszcze 72 uczniów, żeby powiedzieć, że On przyszedł spełnić też to, co było obiecane podczas potopu biblijnego i co jest opisane w Księdze Rodzaju. Żniwo wielkie. Dlaczego Jezus powiedział żniwo wielkie? Najpierw żniwo, ponieważ wszystko, co Słowo Boże jest porównane do ziarna, że w Słowie Bożym jest złożona wszechmoc Boża, w ziarnie jest złożona wszechmoc Boga, ale wszechmoc się uruchamia wtedy, kiedy my jesteśmy zainteresowani mądrością ziarna, kiedy my dla Boga, tego Słowa jesteśmy tylko glebą. Wtedy Bóg bierze w posiadanie nasze człowieczeństwo i nasze człowieczeństwo jest owocne. Jest chlebem miłości, miłosierdzia, przebaczenia dla innych. Żniwo wielkie, ponieważ w Jezusie Bóg stał się człowiekiem i realizuje wszystkie obietnice Starego Testamentu, a więc i prehistorii biblijnej, a więc i w Ewangelii Łukasza w sposób specjalny. Ta Ewangelia została zredagowana, żeby powiedzieć, że realizuje się w Ewangelii Łukasza w misji Jezusa Chrystusa i Maryi tajemnica potopu, obietnic związanych z potopem. 72 narody wyszły po potopie z trzech synów Noego. To, co się wydarzy u kresu mej podróży, krzyżu i zmartwychwstaniu, będzie szczytem kulminacyjnym katechezy o potopie. Potop biblijny zaistniał dlatego, że w początkach rodziny ludzkiej, kiedy ta rodzina ludzka jeszcze była zgromadzona w określonym miejscu, weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie było dobra i zła, wszystko było, o wszystkim decydował człowiek. Potop zaistniał dlatego, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, czyli świętym, i będzie walczył i walczy zawsze ze złem, bo jest zazdrosny, żeby nie utracić człowieka na wieki dla życia w sobie. Zazdrosny na nasze szczęście. Ponieważ jest zazdrosny, dlatego daje człowiekowi po kulach, po pewnych częściach ciała, które są do tego stworzone specjalnie. Nie ma się to śmiać, bo tak jest. I podstawowa obietnica. Tam w opisie w wodach potopu jest powiedziane, że odtąd nie będę tak karał narodów. Nie będę karał przez wody potopu. O co to chodzi? Tu chodzi o to, że ten typ zbawiania przez jedynie stawienie tamy złu, że Noe uratował się ze swoją rodziną przez posłuszeństwo Słowu Bożemu w arce, ale później w pierwszym liście do świętego Piotra apostoła jest powiedziane, jedni byli zbawiani przez wody potopu, a inni przez sam potop. Więc też byli zbawiani przez potop, ponieważ widząc potop stwierdzili, że Noe miał rację, że ginął z powodu grzechu, że Bóg stawia tamę ich grzeszności. Czyli przyznali się do grzechu, tym samym wchodzą w miłosierdzie Boże. Chodziło o to, że tam jest powiedziane, że ten typ zbawiania przez kary, przez stawianie tamy jest niewystarczający. Jest niewystarczający. Musi przyjść inny typ zbawienia, który zainauguruje Maria przez swoje fiat, Ona będzie pierwszą arką Boga człowieka, Baranka Bożego. Wystarczający typ zbawienia Jezus zrealizuje u kresu swej drogi do Jerozolimy, krzyżu i zmartwychwstania. Ponieważ w krzyżu zbuduje arkę miłości miłosiernej, my wszyscy możemy się w krzyżu, w Jego miłości schować, uratować w tym płomieniu. Zmartwychwstanie, żeby było możliwe zbawienie subiektywne, to znaczy, żeby On mógł w nas zamieszkać i z nas stworzyć arkę, zaistnieć jako krzyż chwalebny. Chrystus zmartwychwstał i w nas dokonuje się zbawienie innych. Wszyscy chrześcijanie, w których spełniło się, zrealizowała się pełnia zbawienia, są arką w tym świecie. To są pływające arki, które nie giną w potopie tego świata, który tonie w głupocie, w bałwochwalstwie, w rozpuście, w czczej polityce. Tonie w wodach cierpienia niepotrzebnego, zagubienia. Jezus mówi, idę do Jerozolimy. Wysyła 72. Teraz spełnię to, co Bóg, mój Ojciec, obiecał Noemu. Zbuduję mojej matce i swoim krzyżu i zmartwychwstaniu nową arkę. Gdy ktoś wejdzie w tę arkę, w tej arce już przejdzie do życia wiecznego w Ojcu. Śliwo wielkie, wielkie spełnienie wielkich obietnic Bożych. Liczba 72, 72 uczniów. To jest znowu liczba pełna teologii, mianowicie 12 razy 6, 12, 12, jakby przedłożenie apostołów, ucznia, razy 6, to znaczy jeszcze w nich nie było Ducha Świętego, liczby 7. Jeszcze nie było daru Ducha Świętego. Chociaż w nich wszedł Jezus Chrystus i dokonywał uzdrowień, dokonywał wolnie od złych duchów, ubecniali sobą Chrystusa, ale jeszcze w nich nie zamieszkał Chrystus zmartwychwstał. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Wiecie, o co to chodzi? Jako, że to byli ludzie wschodu i tak jak pamiętam, do mnie przyjechał najstarszy mój brat z Lublina, a wychowywał się na Kresach. Mówi, jak we Lwowie zapytałeś kogoś o ulicę, to nie tylko, że ci powiedział, ale cię zaprowadził zawsze tam. I po drodze ci opowiedział o swojej rodzinie, wypytał ciebie i już się pożera jako znajomy. A w Poznaniu, jak ja zapytałem o ulicę Szewską, gdzie jezuici są, tam, za plecy patrzę, tam. Następnego pytam, tam. Trzeciego pytam, tam. No i jakoś tam w końcu dotarłem do tej ulicy Szewskiej. Otóż ludzie wschodu, jak się spotkali gdzieś tam w podróży, to sobie przystanęli, usiedli, porozmawiali półtorej godzinki, poczęstowali się i poszli dalej w swoim kierunku. I Jezus mówi, w drodze nikogo nie pozdrawiajcie. Nie traćcie czasu. Nie traćcie czasu. To jest karios. Nie traćcie czasu na telewizję, na głupie zajęcia, na koncerty w bazylice. Nie traćcie czasu. To jest karios. Ogłaszajcie wielkie rzeczy Boże. Niechby to słyszeli jezuici, którzy są zachwyceni koncertami. My tutaj. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Obiecane za czasów mojego. Naprawdę musimy strzelać w swoim życiu w dziesiątkę. W moim życiu się to tak zaczęło. W ośrodkach akademickich to oczywiście i taka dziedzina, i taka, i taka, i taka, i taka. Ja w pewnym momencie, oczywiście na pewno było to światło Ducha Świętego, w gruncie rzeczy po 2000 lat narósł taki ocean myśli filozoficznej, sztuki, kultury, które u źródła ostatecznie ma krzyż. że nigdy tego oceanu się nie skonsumuje w ośrodku akademickim. Trzeba zacząć od krzyża. Przyjść z tą grupą studentów, uklęknąć przed krzyżem. Jezu, chcemy od Ciebie zacząć. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. I tak to się zaczęło. Więc każdy dzień zaczynajcie od tego najważniejszego wydarzenia. I noście w swoim wnętrzu to najważniejsze wydarzenie. Dzień i noc. W myśli i sercu. A wszystkie inne programy to o tyle, o ile. Czego sobie i Wam życzę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi.
Dostosi się ten, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.